Dzisiaj chciałbym mówić na temat życia, działalności Jezusa Chrystusa wśród swego narodu wybranego, jak on został traktowany przez swoich rodaków, w jaki sposób po prostu prowadził apostołów i też później wszedł do chwały, zmartwychwstał i dał polecenie, żeby ta Ewangelia była głoszona wszystkim ludom i narodom. Wiemy, że jak naród izraelski chodził do ziemi obiecanej, przynieśli takie wielkie grono, winogrona i później to było symbolem dla narodu izraelskiego, chociaż i wcześniej Bóg mówił o tym, że naród izraelski to jest jego tą winną latoroślą, którą on wychowuje i prowadzi jako ten naród wybrany. I później jak była budowana świątynia przez Salomona, to na drzwiach, na górze tych drzwi u wejścia były na bramie umieszczone, te było grono wielkie takie winogrona. To jest tak symbol obfitości, błogosławieństwa Bożego i to, że naród izraelski był tym narodem wybranym. Wiemy, że wino, które było w tamtym czasie szczególnie ważne dla narodu izraelskiego, bo ono służyło dla też lekarstwa. Teraz u nas mamy, jak wiemy, w aptekach pełno różnych lekarstw, ale w tamtych czasach to było naturalne, to lekarstwo najlepsze, które było używane i dlatego ceniono wysoko tą wartość winogron, bo ten alkohol po prostu służył do leczenia też ran. I oto widzimy, że Jezus Chrystus rozmawia ze swoimi rodakami, a szczególnie z uczonymi w piśmie, czy też rozmawiał z faryzeuszami, mówiąc o tej winnicy, którą wybrał Bóg. Chciałbym przeczytać z Ewangelii Mateusza z 21 rozdziału, część tutaj fragmentu, jak Jezus rozmawia i mówi o tym, kim On jest i w jaki sposób został odrzucony przez tych, do których sam przyszedł. To przeczytajmy od 42 wiersza po 46. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział od 42 wiersza. Rzecze im Jezus: czy nie czytaliście nigdy w pismach: kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym? Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a on, na kogo by on upadł, zmiażdży go. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobie, zrozumieli, że o nich mówi, i usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. Także Jezus nie ukrywał tego, że już to było zaplanowane przez Boga Ojca, że naród izraelski go nie przyjmie, że on jest tym kamieniem węgielnym tej świątyni, która była budowana dla narodu izraelskiego jako ta świątynia z kamienia, na której została zbudowana jako ta podwalina na tym kamieniu, na którym po prostu Dawid odkupił miejsce, jak wiemy, to miejsce, które później stało się tym kamieniem, tą podwaliną dla świątyni izraelskiej. Ta kopuła dzisiaj stoi, jak wiemy, meczet na tym miejscu, na tym kamieniu, ale po prostu dalej naród izraelski chce to zabrać od wiemy islamu i chce na tym miejscu zbudować następnie to już trzecią świątynię. Ale wiemy, że to wszystko jest jakby tylko mrzonką na razie narodu izraelskiego. Ale stał się tą świątynią teraz naród wybrany przez Boga, naród, który przychodzi do Jezusa Chrystusa ze swoimi grzechami, czyli Bóg wybrał z pogan, jak widzimy, i nas też do uczestniczenia w Bożym Królestwie. I tutaj Jezus zapowiedział to, co się stało na przestrzeni historii ze względu na to, że ten naród, któremu on służył, odrzucił to świątynię, ten kamień węgielny i Jezusa Chrystusa. Ta świątynia budowana rękoma ludzkimi nie przyniosła żadnego efektu ze względu na to, że ludzie, jak wiemy, dalej grzeszyli, dalej odchodzili od Boga, też prześladowali proroków, których Bóg posyłał i też wielu kamienowali, jak wiemy. I tak się stało też z Panem naszym i Jezusem Chrystusem, którego skazali na ukrzyżowanie. Swój naród wybrany oddał go w ręce pogan po to, żeby go zgładzić i zniszczyć, uznając go swego Mesjasza, Zbawiciela, za fałszywego proroka. I tutaj chciałbym jeszcze dalej przeczytać z 22 rozdziału podobieństwo o uczcie weselnej, o której mówi Jezus Chrystus. I tutaj głębiej się nad tym zastanowimy. 22 rozdział Ewangelii Mateusza, od pierwszego wiersza tutaj czytamy po 14. I Jezus odpowiadając mówi do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swoje sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele. Ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobite. To i wszystko jest gotowe, przyjdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli, pozabijali ich i rozgniewał się król i wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców, a miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim, wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przez to na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. Sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzekł do niego, przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej, a on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wezwanych, a mało wybranych. Tutaj Jezus następnie mówi przypowieść o uczcie weselnej. Nigdy on, jak wiemy, nie odpowiadał bezpośrednio na te prośby, zadawane pytania, które były zadawane jemu przez faryzeuszy czy uczonych w piśmie, ale on pokazywał to wszystko na podstawie podobieństw. I tutaj jest podobieństwo, jak widzimy, o uczcie weselnej. I teraz przypatrzmy się, o czym tu Jezus Chrystus mówi. Jak wiemy, Jezus Chrystus jest tym posłanym przez Boga, Synem Bożym tutaj na ziemię, jako ten Zbawiciel całego świata. Dlatego, że Jezus przyszedł, jak wiemy, nie tylko zbawić naród izraelski, ale najpierw, jak wiemy, przyszedł do swojej własności, ale kiedy ta jego własność, czyli naród wybrany, ta winnica, winnica Pana nie służyła tym, czym miała służyć, wydawać dobre owoce, dobre grona, pożyteczne, zaczęła wydawać złe owoce, cierpkie grona i dlatego później Jezus, Bóg to odrzucił, dlatego że oni odrzucili posłanego przez Boga Syna, który miał tutaj odkupić, odkupić najpierw, jak wiemy, swoją własność, a później odkupić też cały naród ziemski tych, którzy uwierzą w Niego i przyjmą Go. I wiemy, że teraz tutaj jest mowa o tym małżeństwie Syna jako Króla z oblubienicą. A tą oblubienicą jest Kościół, Kościół chrześcijański. Jak to dzisiaj my o tym wiemy, czyli to jest oblubienica Jezusa Chrystusa, o której Jezus nieraz też wspominał jeszcze za życia i później apostołowie o tym mówili i to jest pisane też w listach apostolskich Pawła, jak wiemy też i Piotra i innych apostołów o tym i Jana też. W objawieniu świętego Jana mówi się też o tej oblubienicy jako Kościele. Dzisiaj tą oblubienicą jest ten Dzień Ewangelii, czyli głoszenie Słowa Bożego. Czyli głosimy Słowo Boże, a kto przyjmuje Jezusa Chrystusa jako swego Pana, Boga i Zbawiciela, już wchodzi w tą ucztę weselną, o ile wytrwa oczywiście do końca. To są zaślubiny, to jest to małżeństwo, małżeństwo Jezusa z Jego Kościołem, Jego tą wybranką. I później to się spełni w Bożym Królestwie. Ale to już dzisiaj jest to Królestwo zapoczątkowane na ziemi i to jest zapoczątkowane wśród tutaj ludzi wybranych, ludzi wierzących. A my, jak wiemy, skoro skorzystaliśmy z tego Bożego daru łaski, wchodzimy w tą wybrankę, czyli małżonkę Jezusa Chrystusa. I tutaj dla tych ludzi, do których Jezus przemawiał, trudno było w tamtym czasie to uzmysłowić i zrozumieć, ale jeżeli ktoś chciał, to mógł to zrozumieć i przyjąć to Boże Królestwo już w tamtych czasach, bo Jezus jak tylko rozpoczął swoją działalność, wiemy w Ewangelii Marka na samym początku powiedział: upamiętajcie się, wieście Ewangelii, przybliżyło się Boże Królestwo. Nawróćcie się, idźcie za tym, co wam głoszę, idźcie za tym Bożym Słowem. I to jest tym wielkim błogosławieństwem. Co daje członkostwo w Kościele? Daje nam po prostu wielkie błogosławieństwo, obietnice Boże darowane nam przez samego Pana i Boga Jezusa Chrystusa. Daje nam odpuszczenie grzechu, bo to jest też ważne, że Jezus odkupił tych, którzy przychodzą z wiarą do Niego, z grzechami swoimi i przyjmują ten dar Bożej łaski. Czyli otrzymujemy nie tylko przebaczenie grzechu, ale Bożą łaskę, łaskę, która jest nam darowana. Mało tego, otrzymujemy pokój wewnętrzny, bo mamy już radość i pokój, że przynależymy do Chrystusa, że Bóg wybaczył nam nasze grzechy i mamy nadzieję na to życie wieczne wraz z Bogiem w Jego Królestwie. Otrzymujemy też Pocieszyciela, czyli Ducha Prawdy, który zamieszkuje Duch Święty w naszych sercach. To jest ta ugruntowana nadzieja na życie wieczne. Staliśmy się godni uczestnikami Bożego Królestwa. I to nie dlatego staliśmy się godni, że zasłużyliśmy czymś na to, że byliśmy ludźmi sprawiedliwymi, ale że to Jezus nam to wszystko uczynił przez to swoją ofiarę, tą Bożą ofiarę, którą złożył za grzech ludzkości. To jest ten baranek, baranek paschalny, który, jak wiemy, gładzi grzechy świata. Ale trzeba go przyjąć do swojego serca. Naród izraelski, jeżeli obchodził święta, to u nich były to uczty wielkie, takie uczty, tam przynosiło się najlepsze, co tylko można. Jak tutaj jest napisane, że będzie to tuczne bydło, wszystko co najlepsze. Król przygotował na tym weselu, mówi, że przygotowałem woły moje, bydło tuczne pobite i wszystko jest gotowe, przyjdźcie tylko na to wesele. I jak dużo ludzi tutaj przychodzi do nas, żeby posłuchać Słowa Bożego, albo ile słucha, kiedy my głosimy to Słowo Boże. Zobaczmy, jak mało jest chętnych, żeby przyjąć to Słowo do swojego serca i oddać swoje życie dla Chrystusa. A to będzie przecież wielka uczta, uczta dla nas jako tych wybranych w Bożym Królestwie. Tam będą wszystkie przysmaki, wszystko co najlepsze. Wiemy, że my tam jeść nie będziemy, bo ciało duchowe nie potrzebuje jedzenia. Ale ta chwała Boża, chwała baranka będzie nas tak oświetlała, będziemy mieli tak wielkie szczęście i radość tam niewysłowioną w Bożym Królestwie, że tego nie da się po prostu opisać żadnymi słowami, jak to apostoł Paweł przebywał w tym trzecim niebie i mówił o tym, tej wielkości chwały, która tam będzie w Bożym Królestwie. Ale tutaj już na ziemi jest zapoczątkowane to błogosławieństwo dla wybranych, dla dzieci Bożych. Z Ewangelii Jana z trzeciego rozdziału chciałem przeczytać od 27 wiersza tutaj słowa Jana, który mówi, Jan odpowiadając, że nie może człowiek niczego wziąć, chodzi to o proroku Janie tym chrzcicielu, jeśli mu nie zdane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszy. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkim. Kto z ziemi przychodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkim. Świadczy o tym, co widział i słyszał, lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę. Albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi Słowo Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na Nim. Także tutaj Jan Chrzciciel świadczy o Jezusie Chrystusie, o tym oblubieńcu i tej oblubienicy, czyli tych, którzy słuchają głosu Jezusa Chrystusa i którym On daje życie wieczne jako ten dar Bożej łaski i miłości. Widzimy, że jeżeli Jezus nie umarł, jeszcze nie było tego odkupienia, odkupieńczej tej śmierci, a już Jan o tym prorokował. Prorokował, mówił do narodu, jak widzimy, izraelskiego. I to te słowa po prostu były niezrozumiałe. Ludzie tego nie rozumieli i nie mogli zrozumieć do końca, co to jest powiedziane i o kim to zostało powiedziane, chociaż mówił tutaj wyraźnie o Jezusie Chrystusie, który stąpił z góry tutaj na ziemię, że On przyszedł jako ten Syn Boży, żeby ratować naród izraelski z jego grzechów, a On przygotowywał to, jak wiemy, naród izraelski poprzez chrzest dla upamiętania z grzechów, jak wiemy, a później Paweł ochrzcił, jak wiemy, w 19 rozdziale tych, którzy byli ochrzczeni chrztem Jana po raz drugi w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia grzechu i przyjęcie Ducha Świętego. Jak widzimy tutaj, uczty małżeńskie są zazwyczaj bogate i hojne i radosne. Kto wyprawia, jak wiemy, wesele dla swojej córki czy dla swojego syna, stara się gdzieś zapożyczyć, nawet jeżeli nie ma za co tego uczynić, tylko żeby pokazać tą wielką hojność i obfitość i to wielkie błogosławieństwo i radość, która jest, jak to się mówi, na całe życie człowieka w pamięci później, i to jest po prostu takim wielkim błogosławieństwem, błogosławieństwem w życiu każdego rodzica i każdego tego, kto po prostu zawiera ten ślub. W pierwszym liście do Koryntian, przeczytam pierwszy list do Koryntian z 5 rozdziału, od 7 wiersza czytamy tak. Pierwszy list do Koryntian, pierwsze posłanie Koryntianom, 5 rozdział, 5 głowa, 7 stich. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźcie więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześniakach szczerości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami, ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem, lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem, czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych wtedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Jeżeli były uczty, jak wiemy, w narodzie izraelskim wyprawiane te świąteczne, to tam, jak wiemy, na te uczty poganie nie mieli wstępu. Tylko po prostu ci, którzy byli wybrani przez Boga, ten naród izraelski. Tak samo i tutaj widzimy, że apostoł Paweł mówi, żeby usunąć tych, którzy po prostu nie pokutują, prowadzą bezbożne życie i łaskę przewracając ją w rozpustę. Należy żyć, jak to się mówi, w pokucie, upamiętaniu tym nowym życiem w Jezusie Chrystusie. Jezus ostrzegał jeszcze za życia, że ta świątynia piękna, która została odrestaurowana, jak wiemy, odbudowana przez Heroda, jak wiemy, dlatego, że była przez helenistów zniszczona, została odrestaurowana, znowu, mówi, będzie zniszczona z powodu tego, że naród izraelski nie był posłuszny Bogu. To jest ta druga świątynia. I w końcu to się stało. W Ewangelii Mateusza czytamy to w 24 rozdziale, kiedy to Jezus mówi do swoich uczniów o tym zniszczeniu tej drugiej świątyni. 24 rozdział od 1 wiersza czytamy. Mateusz 24, głowa, 1 stich i niżej. A gdy Jezus opuszczał świątynię i obchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni, a On odpowiadając rzekł do nich, Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Także widzimy, że to wszystko się spełniło ze względu na to, że ta świątynia nie zdawała egzaminu. Naród izraelski odrzucił Syna Bożego, odrzucił Jezusa Chrystusa i jak wiemy po dzień dzisiejszy tam nie ma tej świątyni ze względu na grzech. Grzech, który zapanował w narodzie izraelskim. Tylko część, jak wiemy, niektórzy przyjęli Jezusa Chrystusa, Jego apostołowie i część chrześcijan, którzy uwierzyli w tą radosną wieść. Chciałbym sięgnąć jeszcze do Księgi Estery. Księga Estery to jest Fir, 8 głowa, 15 stich, tutaj po 17 stich. Jest Fir, 8 głowa, 15 stich. Mardochaj zaś wyszedł od króla odziany w szatę królewską, z błękitnej purpury z bieli i z wielką złotą koroną, w płaszczu z bisioru i szkarłatu, a miasto Suze było radosne i wesołe. Dla Żydów nastał czas światłości, wesela, radości i chwały, a we wszystkich prowincjach i we wszystkich miastach, dokądkolwiek rozkaz królewski jego ustawa dotarły, panowało wesele i radość wśród Żydów, ucztowanie, dni uroczyste. Wtedy wielu spośród ludów tych ziem przystało do żydostwa, gdyż padł na nich strach przed Żydami. Tutaj widzimy, że Haman, który pochodził z rodu Agaga, którego, jak wiemy, Saul nie chciał zabić jako ten pierwszy król, chociaż był to Boży nakaz, czego dokonał sam Samuel. Mówi się w historii, że żona Agaga uciekła, a była po prostu w tym czasie w ciąży i później ta zemsta doszła do Hamana, który pochodził z tego rodu i chciał zniszczyć naród izraelski. Ale Bóg przez Esterę i przez Mardocheja uratował ten naród i tutaj widzimy wielką ucztę, święto Purim, które po dzień dzisiejszy obchodzi naród izraelski jako ta radość, że on został uratowany przez tą klęskę i zagładą w tamtym czasie w tym królestwie perskim. Także tutaj widzimy, że Bóg nas też chroni przed tą zagładą, przed zniszczeniem, przed tym wiecznym potępieniem jako tych ludzi wybranych, żebyśmy mogli wejść do Jego chwały. I dalej tutaj czytamy, wracamy do tej Ewangelii Jana do 22, przepraszam, Mateusza do 22 rozdziału i tutaj czytamy od 4 wiersza. Znowu posłał inne sługi mówiąc, powiedzcie zaproszonym o to ucztę moją przygotowałem, woły moje, bydło tuczne, pobito, wszystko jest gotowe, przyjdźcie na wesele. Ale oni nie dbając o to odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali pochwyciwszy jego sługi, znieważyli, pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Tutaj Jezus mówi o tej przyszłości, tym zniszczeniu świątyni ze względu na nieposłuszeństwo narodu izraelskiego i przez to, że mordowali proroków na przestrzeni historii, nie słuchali Bożego Słowa. Wtedy rzecze sługom swoim, wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy zaś wyszli na drogę, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gości. Także to jest teraz wezwanie dla nas, żebyśmy głosili tą dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, o tej Bożej łaski dla wszystkich ludów i narodów, żeby mogli wejść na tą ucztę weselną, żeby skorzystali z tego daru Bożej łaski, Bożej miłości i później to stali się uczestnikami tego Królestwa Bożego, bo to jest Boża obietnica, obietnica dla tych, którzy przyjmą to słowo, że te zaproszenie skierowane, jak widzimy, do wszystkich. To jest radosne przesłanie Ewangelii, ale kto nie przyjmie tego, jak wiemy, będzie później skazany na sąd i wieczne potępienie spotka takich ludzi, wieczna zagłada. Dlatego to jest ostrzeżeniem, żeby to przyjąć tą radosną wieść o Jezusie Chrystusie. W objawieniu świętego Jana w 19 rozdziale jest tutaj mowa o tych zaślubinach Jezusa z tą oblubienicą. Czytamy to od 5 wiersza. Tutaj objawienie świętego Jana, odkrowienie Jana 19 głowa, 5 stich i niżej. Od tronu rozległ się głos mówiący: chwalcie Boga naszego, wszyscy sługi Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan Bóg nasz wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się, oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. Dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych i rzecze do mnie: napisz, błogosławieni są zaproszeni na weselną ucztę baranka, i rzecze do mnie. To są prawdziwe słowa Boże. I upadłem mu do nóg, aby mu oddać pokłon, a on rzecze do mnie: nie czyń tego, ja posługa twoi, braci twoi, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon. A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. I widziałem niebo otwarte, oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. Także tutaj Jan mówi o tym, że te słowa są pewne i prawdziwe. Co czeka oblubienicę? Zobaczmy. Co czeka nas w przyszłości, jeżeli zachowamy tą wiarę do końca? Jak wielki zaszczyt znaleźć się u boku Chrystusa, znaleźć się w Jego Królestwie, gdzie będziemy już mieli to życie wieczne, wieczne wraz z Jezusem Chrystusem. Także powinniśmy mieć tą bojaźń Bożą, jak to mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, wtorej posłanie Koryntianom, 5 głowa, 11 stich po 21, 11 wiersz 5 rozdziału 2 listu do Koryntian po 21. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, starajmy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się też, że w sumieniach waszych jest to jawne. Nie polecamy się wam ponownie, lecz dajemy wam pobudkę do tego, abyście mogli nami się chlubić, abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu. Jeśliśmy bowiem w stan zachwycenia popadli, działo się to dla Boga, a jeśli przy trzeźwym umyśle jesteśmy, to dla was, bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadku i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg opominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Także my mamy głosić i nakazywać ludziom o tym, żeby pojednali się z Bogiem, porzucili ten grzeszny świat, grzeszną ludzką naturę i poszli za Jezusem Chrystusem. Tutaj, jak w Ewangelii Mateusza czytamy dalej, co się stanie z tym człowiekiem, który nie miał szaty weselnej, a wszedł na tą uroczystość. To jest, czytamy tutaj od 11 wiersza 22 rozdziału Ewangelii Mateusza. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzecze do niego, przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej, a ono nie miał, wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu nogi i ręce i rzućcie go do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wezwanych, a mało wybranych. Także należy prać swoje szaty. Trzeba po prostu pokutować, porzucić to grzeszne życie. Jak to widzimy, że wszedł człowiek na tą ucztę weselną, nie mając szaty weselnej, czyli człowiek, który żył w grzechach. To nie to, że ktoś przyjmie chrzest, to już będzie zbawiony. Ale to, jeżeli przyjmujemy Jezusa Chrystusa do swojego serca, pokutujemy, prowadzimy to życie w Jezusie Chrystusie, wtedy będziemy mieli tą weselną szatę, czystą, śniącą, chociaż będzie ona może miała jakieś plamy, ale to wszystko będzie zgładzone przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Jeżeli wyznajemy swoje grzechy, Bóg, jak wiemy, wierny jest i oczyści i odpuści od wszelkiej nieprawości. Jak wiemy tutaj w liście do Laodycei, w objawieniu świętego Jana, mówi się o tym, żeby po prostu pokutować i trwać w tej wierze. Tutaj mówi się do tego Kościoła, do którego też i dzisiaj te słowa przemawiają jako do nas. Odkrojenie, 3 głowa, 14 stich po 22. A do anioła zboru w Laodycei napisz. W Laodycei. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a także śledni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich, ponieważ mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzin, nędzasz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś nie się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał wszystkich, którym miłuję, karce smagam, bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoją drzwi i kołacze, jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną, zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niech słucha, co mówi Duch do zboru. Tutaj jest bardzo treściwe to wypowiedzenie samego Jezusa Chrystusa do tego przełożonego zboru w Laodycei, a które też dotyka naszego serca i mówi o tym praniu szat naszych, żebyśmy po prostu bogacili się w Słowo Boże, bogacili się w to, co jest dobre, pożyteczne, co służy dla budowania Bożego Królestwa, żeby nie wyszła na jaw haniebna nasza nagość, żebyśmy nie byli nadzy, ale żebyśmy byli przeobleczeni w tą czystą, śniącą szatę weselną. I tutaj mówi, że kołacze do waszych serc dotykam. To nie ma tak, że Bóg obojętnie odnosi się do ludzi tutaj żyjących na ziemi, a nawet do tych, którzy żyją w grzechach, nie pokutują, lekceważą Boga. Nie, Bóg nie odstępuje od człowieka. Bóg dotyka naszych serc. Chce, żebyśmy byli z Nim w Jego Królestwie, żebyśmy prali swoje szaty. Czyli co? Porzucali tą grzeszną, złą naturę. Trzeba prosić Boga, żeby otworzył serce nasze, oczy nasze, żebyśmy przejrzeli i weszli później do Bożego Królestwa i do Jego chwały jako zwycięzcy. Ale zobaczmy, jaka tutaj jest wielka Boża obietnica dla tych, którzy zwyciężą. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Zobaczmy, jakie to wielkie błogosławieństwo. Mówi, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem na moim tronie, tak mówi Duch do zboru. Tak samo i pozwoli nam zasiąść wraz z Nim na tym tronie. To jest dla nas wielka Boża obietnica i to Boże błogosławieństwo. Amen.